To już 10 odcinek naszego cyklu Mity o języku. 10 i ostatni przed wakacyjną przerwą, bo mam wielką nadzieję, że po wakacjach do naszych dyskusji w studiu Radia UWM FM wrócimy. Pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego już z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Po wakacjach wszystko jest możliwe.
Ale przed wakacjami porozmawiamy sobie jeszcze o takich kilku, no właśnie, błędach, które często mnie dotykają jako osobę pracującą w radiu w Kortowie, a nie na Kortowie, z czym często się spotykam, z taką formą, czy przez studentów, czy przez pracowników uczelni, czy przez mieszkańców Olsztyna po prostu używaną. To zapytam na początek, też cytując tytuł tego naszego odcinka, czy jedziemy na Kortowo, czyli o analogiach i anomaliach w języku, czy ja słusznie tak się upieram, żeby wszyscy moi rozmówcy, wszyscy wokół mnie studiowali, pracowali w Kortowie, a nie na Kortowie.
Według mnie słusznie, ale rzeczywiście zdarza się panu słyszeć tę formę właśnie na Kortowie?
Częściej nawet niż wy.
Tak?
Tak.
No właśnie, ale słusznie. Ale też trzeba przyznać, że te osoby, które używają tej formy, kierują się analogią. Bo powiemy, że jedziemy na Jaroty, że jedziemy na Dajtki.
Na Pieczewo.
Na Pieczewo, albo że mieszkamy na Zatorzu, a nie w Zatorzu. Więc biorąc pod uwagę to, jak to wygląda z innymi nazwami dzielnic miasta, nie tylko Olsztyna, ale w ogóle dzielnic miast, to powinniśmy stosować tutaj właśnie ten przyimek na. Na Jaroty, na Jarotach, na Dajtki, na Dajtkach. Jaka tym rządzi zasada doborem tych przyimków? Jeżeli mamy do czynienia z jakąś odrębną terytorialnie i administracyjnie zamkniętą całością, to powinniśmy używać przyimka do. Taką odrębną administracyjnie całością jest na przykład miasto albo jakaś gmina czy wieś. Dlatego mówimy, że jedziemy do Olsztyna, do Krakowa, do Rusi, do Bartonga. Na przykład, a nie na Bartong. A jeżeli mamy do czynienia z administracyjną, tutaj dodaję, terytorialną częścią jakiejś całości, czyli właśnie na przykład z dzielnicami, no to wtedy powinniśmy używać tego przyimka na. No i co z tym Kortowem? Kortowo jest oczywiście dzielnicą Olsztyna, ale też jest taką, mam wrażenie, dzielnicą szczególną, a związane jest to właśnie z tym, że to jest kampus, to jest miasteczko akademickie, więc...
Mówimy tu o tej odrębności.
Tak, mówimy tutaj o tej odrębności. Niestety odrębność się nie stopniuje, bo aż chciałoby się powiedzieć, że jest bardziej odrębne niż na przykład inne dzielnice. Ale właśnie gdybyśmy spojrzeli na to, może nie w jakim stopniu, bo tak na to patrzeć nie możemy, ale właśnie na specyfikę tych części Olsztyna, to jednak Kortowo jako kampus, jako miasteczko akademickie wyodrębnia się silnie, tak to sobie może ujmijmy. I z tego powodu my jako językoznawcy, także jako zespół pogotowia językowego UWM zalecamy tę formę do Kortowa, a nie na Kortowo i w Kortowie, a nie na Kortowie. I było to pierwsze pytanie, które przyszło do poradni językowej kilka lat temu.
Zresztą a propos tej odrębności, to tak jeszcze w formie anegdoty przypomnę, że rok temu, niecały rok temu, przy okazji wydarzenia Campus Polska Przyszłości, które odbywało się w Kortowie i odbywa nadal, jedna z dziennikarek, Katarzyna Kolenda-Zalewska, podczas łączenia na żywo z Kortowa powiedziała, że jest w Kortowie koło Olsztyna.
Właśnie, i powiedziała to nie jako olsztynianka.
Tak, ale widocznie gdzieś ta świadomość w niej była, że jest to jakaś odrębna część, może nawet nie powiązana z miastem.
Tak, ale też mam wrażenie, że te formy z przyimkami do i wy mają już długą tradycję. Dlatego powinniśmy trzymać się właśnie tych połączeń, chociaż one właśnie są odstępstwem od analogii. Jeszcze właśnie w grę tutaj mogą wchodzić jakieś inne połączenia przyimka na z nazwami krajów na przykład. Pewnie pan pamięta tę taką rozmowę dosyć głośną, wracało się do tego wtedy, kiedy wybuchła wojna.
Na Ukrainie, w Ukrainie, tak?
Tak, właśnie, na Ukrainie.
Podkreślić odrębność tego kraju, a jednak w świadomości naszej przez dłuższy czas funkcjonowała częściej forma na Ukrainie.
Tak, i ona funkcjonowała tak z tego powodu, że Ukraina była kiedyś podobnie jak na przykład Litwa czy Białoruś częścią Związku Radzieckiego. Ugruntowały się właśnie te połączenia z przyimkiem na, no ale szczególnie właśnie teraz, kiedy Ukraina walczy o swoją autonomię, to dobrze byłoby używać tych form w Ukrainie i na przykład do Ukrainy jedziemy, chociaż też językoznawcy nie protestują przeciwko tym połączeniom z przyimkiem na, czyli nie ingerują tutaj w te połączenia, ponieważ one właśnie już się ustabilizowały. Ale warto pamiętać o tym, że możemy wybrać te inne, te właśnie z przyimkami do i w, szczególnie, że Ukraińcy sami ich używają. Oni nie mówią na Ukrainie, oni mówią w Ukrainie. Ale też mamy, jeżeli chodzi o nazwy państw, nazwy tych państw wyspiarskich łączą się z tym przyimkiem na. Nie mówimy, że jedziemy do Majorki.
Tylko na Majorkę.
Tylko na Majorkę.
I jest... Ale też w domyśle pewnie na wyspę.
Tak, i właśnie tylko z tego powodu używamy tutaj tego przyimka, więc jakaś nam się tutaj analogia odkrywa, chociaż właśnie zaraz przychodzi na myśl pewnie jakiś kontrargument. Węgry.
No właśnie.
Na Węgry, nie? No i na Słowację. Ale do Czech. Gdzieś tam tutaj nam się ta teza o tym, że język, jeszcze do niej nie doszłam, ale powoli właśnie do niej dochodzimy, że język składa się z analogii, trochę nam się to chwieje. Ale może poszukamy jeszcze innych takich połączeń właśnie z przyimkiem na lub jakichś konkurencyjnych.
To zostając tu, gdzie jesteśmy, czyli właśnie w Uniwersytecie czy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim?
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To jest forma bezdyskusyjnie poprawna.
Bo zauważyłem też, że pojawia się, może i nawet coraz częściej, i to też chyba używana tak bardziej oficjalnie, że pracuję w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jestem studentem, no to akurat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale zauważam w ostatnich latach tę formę W używaną nawet w oficjalnych pismach przedstawianych przez władze uczelni.
Tak, i właśnie w tych pismach jest dla niej miejsce. Ja bym powiedziała, że tylko w tych pismach.
Tylko tam.
Tak, bo jeśli nawet zajrzymy do różnych wydawnictw poprawnościowych, to tam zwraca się uwagę na to, że właśnie możemy powiedzieć w oficjalnym przekazie, że pracujemy w uniwersytecie. I mnie się wydaje, że ja mam w umowie o pracę napisane, że jestem zatrudniona w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, więc właśnie w jakichś takich drukach urzędowych, w języku urzędowym, ta konstrukcja z przyimkiem w jest jak najbardziej dopuszczalna, ale we wszystkich innych przekazach, czyli właśnie w komunikacji ustnej, ale też i pisemnej, wtedy, kiedy nie chodzi nam o zatrudnienie, tylko o jakieś inne kwestie, że na przykład, nie wiem, studiujemy na uniwersytecie, czy jedziemy na uniwersytet, to zawsze przyimek na. Tak jak powiedzielibyśmy, że studiujemy na uczelni, a nie w uczelni, ale właśnie też chyba w tym rejestrze urzędowym ktoś zatrudniony jest w uczelni. Więc tutaj musimy się odciąć od tej urzędowości i polubić tę konstrukcję z przyimkiem na, która wydaje mi się, że tak zasadniczo jednak, jeżeli chodzi o połączenia z innymi wyrażeniami, jest dominująca. Bo wie pan, co ja ostatnio przeczytałam w SMS-ie od moich studentek, które oczywiście lubię i serdecznie pozdrawiam. Czekamy na panią na auli.
No właśnie, na auli czy też na haliu, to jest też taki przykład akurat z języka związanego ze sportem, który często jest używany. Na hali, czyli tak w domyśle, nie wiem, na jej dachu spotykamy się na meczu.
Mhm. I popularne na świetlicy.
Tak też.
Idziemy na świetlicę. Ostatnio przeczytałam, że na świetlicę jest dopuszczone. Dopuszczone. Co to znaczy dopuszczone? Dopuszczone to znaczy można, ale to nie jest najlepiej. Czyli lepiej powiedzieć jednak w świetlicy. A pana drażni to połączenie na auli?
Tak, tak samo jak na hali.
Tak samo jak na hali, ale mnie jeszcze bardziej drażni na auli niż na hali. Może dlatego, że ja z tą aulą mam więcej wspólnego niż z halą, to wydaje się zupełnie nieuzasadnione, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, oczywiście tropimy analogie, właśnie jakieś analogiczne połączenia, to aula jest nazwą pomieszczenia. Świetlica jest nazwą pomieszczenia. To przecież sala jest nazwą pomieszczenia. Czy powiemy na sali, spotyka się, prawda? Takie konstrukcje. Ale jednak ja bym powiedziała w sali. Było gorąco, a nie na sali było gorąco. Powiemy, że jesteśmy w pokoju, a nie na pokoju. Jesteśmy w studiu, a nie na studiu, więc tu wydaje się to w gabinecie na przykład pracujemy, a nie na gabinecie.
Czyli jest taka reguła, że to wy zawsze pojawia się przy słowie, które opisuje przestrzeń zamkniętą?
Ja chciałabym...
Bo tak, tak mogę się domyślać.
Tak, tylko że pytanie, czy właśnie, czy nie znajdziemy jakiegoś odstępstwa, czyli byśmy się pokusili o poszukanie jakichś anomalii, ale powiedział pan o pomieszczeniu zamkniętym, bo powiemy na korytarzu, ale w windzie, a winda na pewno jest pomieszczeniem zamkniętym, ale korytarz nie jest w gruncie rzeczy.
No jest przestrzenią łączącą.
Łączącą. Tak samo jak jeszcze chodzi mi po głowie taki przykład, jak jest klatka schodowa. Ja nie mogę słuchać, jak ludzie mówią, że w klatce schodowej coś było. W klatce to...
Ptaszek może być w klatce.
Tak, właśnie. A tak to coś się znajdowało na klatce schodowej. I ostatnio znalazłam jeszcze gdzieś jakiś przykład, że ktoś mieszka w wyremontowanym poddaszu. To już niewątpliwie na. I co z tym poddaszem? Czy to jest pomieszczenie zamknięte? Jakieś takie zaadaptowane na takie pomieszczenie mieszkalne. Może z tego powodu tutaj nam pasuje na, tak jak na pierwszym piętrze, albo na parterze, a nie w parterze, czyli jako nazwa kondygnacji może tutaj. I uparcie szukam tych analogii, bo analogie bardzo lubię. I rozpanoszyło się to na. Nie wiem, czy pan ma jeszcze jakieś może w pamięci przykłady, z którymi pan się spotyka, które pana rażą, albo które się panu podobają.
No właśnie nie, ta hala, aula to są chyba te najczęściej słyszane, ale pewnie jest ich więcej.
Jest, bo jest jeszcze, nie wiem czy pan słyszał, bo ja na przykład słyszę na USOS-ie.
O tak.
I na instytucie. Tego na instytucie już nie rozumiem i nie potrafię uzasadnić wyboru takiego przyimka, chociaż pewne podejrzenie mam. No ale na USOS-ie, dlaczego na USOS-ie? Czy już są oceny na USOS-ie? No więc ja odpowiadam, że w USOS-ie ich jeszcze nie ma. Ale skąd pomysł na? Skąd w ogóle pomysł? A mnie się wydaje, że pomysł bierze się z tego, właśnie z analogii, moim zdaniem.
No, na stronie, tak?
Na stronie. Na stronie internetowej. Analogicznie do na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. No więc na USOS-ie to też obsługujemy podobnie, więc dlaczego by nie użyć, tak myślę, że taki jest tok myślenia osób, które używają takiej konstrukcji. Mnie jednak to na tutaj razi. Na USOS-ie. Ja jednak mówię w USOS-ie. I szukam jeszcze innych takich połączeń. Jest jeszcze to na kasie.
Pracuję na kasie, tak, to prawda.
Ktoś pracuje na kasie. Takie potoczne. Ale teraz pytanie, jak ten przyimek zastąpić adekwatnie?
Przy. Ja bym powiedział
pracuję
przy.
Przy kasie. Stanowisko kasjerki. Siedzi się przy kasie. No nie siedzi się na tej kasie, nie? Więc tutaj to wydaje się nieuzasadnione. Ja bym chciała zmierzać w kierunku...
Ale z kolei idę na mecz, na stadion. A też nie jestem na nim, tylko jestem... To jest przestrzeń otwarta oczywiście, ale też się mówi, że idę na stadion. Spotkajmy się na stadionie, a nie w stadionie.
Na stadionie i na boisku, ale to by może nam pasowało do tej naszej zasady, którą próbowaliśmy sformułować i prawie, mam wrażenie, nam się to udało, bo jeżeli mamy nazwy pomieszczeń zamkniętych, taka była nasza myśl.
Zadaszonych z wyjątkiem poddasza i korytarzy.
Z wyjątkiem korytarzy, klatek schodowych i poddasza, to nam pasowało, że jesteśmy w, a nie na. Nie na auli, tylko w auli, nie na świetlicy, tylko w świetlicy, nie na hali, tylko w hali. Ale stadion?
Może być zadaszony też.
Może być. Ale nie wiem, czy myślimy o nim jako o pomieszczeniu.
No niekoniecznie chyba.
No i jeszcze mamy na przykład boisko. To też boisko jest otwartą przestrzenią i na podwórku, i na łące.
Albo na polu, jak niektórzy powiedzą.
Na polu właśnie, na straganie, na ulicy, na chodniku, ale w lesie. I tutaj nam się niestety nasza koncepcja trochę załamuje. Ale może jednak spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, bo mieliśmy tutaj taki dosyć bogaty materiał językowy, mam wrażenie, i okazało się, że jest on zróżnicowany. I mam wrażenie też, że dawał się sprowadzić do wspólnego mianownika. Tym spoiwem był ten przyimek na, który raz nam się podobał, a raz nam się nie podobał. Ale to wszystko prowadzi do pytania, a w zasadzie do odpowiedzi na pytanie, które pobrzmiewało ciągle w tych naszych dywagacjach. Czy językiem rządzą analogie, czy jednak anomalie? I w gruncie rzeczy jest to spór odwieczny, bo spór między analogistami i anomalistami miał miejsce w V wieku przed naszą erą w starożytnej Grecji i starożytni filozofowie się o to spierali. Na przykład takim argumentem przytaczanym przez językoznawcę Johna Lyonsa, argumentem anomalistów, czyli zwolenników tego, że język jest tak zróżnicowanym tworem, nieuładzonym, że wymyka się wszelkim regułom, wszelkim zasadom. Składa się w gruncie rzeczy z anomalii, a nie z analogii.
Ale mamy też to twierdzenie, że wyjątek potwierdza regułę.
Tak, właśnie. Więc oni operowali też takim argumentem, na przykład, że Ateny to jest nazwa miasta jednego, a ma formę liczby mnogiej. A na przykład dziecko, polskie słowo dziecko, ten rzeczownik ma rodzaj nijaki. A przecież jak się rodzi, to jest dziewczynką lub chłopcem. Więc dlaczego ten rzeczownik dziecko ma rodzaj nijaki? Więc doszukiwanie się jakiejś takiej logiczności w pewnych formach językowych. Ale jeżeli byśmy spojrzeli na stanowisko analogistów, to oni uważali, że język jest pewnym porządkiem, jest pewnym systemem bardzo uporządkowanym i właśnie składa się z analogii. Pan wie, po której ja jestem w stronie.
Szukała pani cały czas analogii, więc wiem.
Oczywiście, ja się tutaj od początku ujawniłam. Przecież my się nie musimy ze sobą zgadzać wcale. Ale pan myśli, że jednak więcej w tym języku jest analogii czy anomalii?
Nie, ja jestem blisko tego twierdzenia, które przytoczyłem, że wyjątek tylko potwierdza regułę.
Właśnie, i przecież formułujemy wyjątki od reguły, a nie reguły od wyjątków. I też jest jeszcze jedna rzecz. Gdybyśmy tak naprawdę nie potrafili patrzeć na język jak na pewien zbiór zasad, zbiór właśnie analogii, to nie udałoby nam się nic w tym języku powiedzieć, nic zrozumieć, a przede wszystkim nie bylibyśmy zdolni nauczyć się żadnego języka obcego. Bo to właśnie jak uczymy się jakiegoś języka obcego, to najlepiej wtedy widzimy, że naprawdę musimy poznać pewne analogie, w gruncie rzeczy instrukcje.
No tak.
Na określone formy, na zdanie w czasie teraźniejszym, czy którymś z czasów przeszłych, na rozkaźnik, na pytanie i tak dalej. Czyli moim zdaniem bezwzględnie język jest, on jest moim zdaniem doskonałą strukturą i doskonałym zbiorem analogii. No, anomalie oczywiście są, trzeba mieć tego świadomość i z zainteresowaniem się im przyglądać i oczywiście brać pod uwagę wtedy, kiedy mówimy.
Zatem drodzy studenci, drodzy mieszkańcy Olsztyna i nie tylko, pamiętajcie, że spotykamy się w Kortowie. Z panią profesor spotkamy się już po wakacjach w tym studiu, może w auli, nie na auli, lub miniemy na korytarzu, a nie w korytarzu, w kolejnych mitach o języku. Tymczasem dziękujemy za tych 10 wspólnych spotkań. Ja dziękuję w swoim imieniu pani profesor Marioli Wołk.
Dziękuję bardzo. Mnie również było miło zgłębiać z panem prawdy i mity o języku i oczywiście słyszymy się po wakacjach.
Bo pytań mamy jeszcze wiele i wątpliwości językowych także.
Tak, język daje nam ogromne możliwości.